Od inwazji Rosji na Ukrainę, polsko-ukraińską granicę przekroczyło już 2 400 000 osób. Dokładnie nie wiadomo, ilu uchodźców wojennych jest w naszym kraju, ale pewne jest, że zostaje tu zdecydowana większość z nich. Jakim wsparciem będą oni dla polskiej gospodarki? Jakie osoby mogą liczyć u nas na pracę? Czy większa liczba pracowników z Ukrainy wpłynie na zarobki i zatrudnienie Polaków? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym programie Wersja Lokalna. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a naszymi gośćmi są Agnieszka Chaponik, dyrektor rozwoju biznesu i marketingu w Leasing Team, grupie, która specjalizuje się w rekrutacjach pracowników do firm, w tym ze wschodu. Z panią dyrektor rozmawiamy online, a w studiu ze mną są dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Jan Kochanowicz i prezes klastra obróbki metali, który zrzesza ponad 100 firm, w większości z województwa podlaskiego, Sebastian Rynkiewicz. Witam państwa.
Witamy. Witam.
Pani dyrektor, na początek pytanie do eksperta od rynku pracy. W których zawodach mamy największe deficyty?
Natomiast może się skupię na tych, gdzie tak naprawdę ten deficyt jest ogromny. To jest przede wszystkim branża budowlana. Wszystkie poziomy stanowisk, od betoniarzy przez dekarzy, po murarzy, tynkarzy, a nawet osoby inżynierów budowlanych. Cała branża medyczno-opiekuńcza, fizjoterapeuci, masażyści, lekarze, opiekunowie osób starszych, pielęgniarki, położne i tak naprawdę cały personel. Branża produkcyjna, elektrycy, elektromechanicy, osoby od prac fizycznych również. Branża TSL i samochodowa również, od kierowców przez magazynierów. Branża edukacyjna, nauczycieli również u nas brakuje, szczególnie też opiekunek w szkołach czy przedszkolach. Branża spożywcza i gastronomiczna również w ostatnim czasie bardzo potrzebuje pracowników, tak samo jak finansowa. Więc tak naprawdę to są te główne branże, gdzie to zapotrzebowanie jest w tym momencie największe.
A województwo podlaskie różni się jakoś od reszty kraju?
Przyznam szczerze, że nie bardzo. Województwo podlaskie, nawet sobie weryfikowałam to w ostatnim czasie, te zapotrzebowania są bardzo, bardzo zbliżone. W ostatnim roku nawet wyszło takie zestawienie najbardziej potrzebnych stanowisk w województwie podlaskim i to wszystko się tam znalazło. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na pierwszym miejscu byli cukiernicy.
A ilu pracowników brakuje? Całościowo, ogólnie we wszystkich branżach. Ile etatów polski rynek pracy jest w stanie zapewnić uchodźcom wojennym z Ukrainy?
Tak naprawdę brakuje setek tysięcy etatów. My w tym momencie u siebie widzimy, że tak naprawdę 500-600 tysięcy pracowników rynek polski jest w stanie wchłonąć od teraz. A pamiętajmy, że przed nami jest sezon, czyli tak naprawdę potencjalny wzrost tych zapotrzebowań o jeszcze kilkaset tysięcy. Ostatnio dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powiedziano, że dopiero 21 tysięcy obywateli ukraińskich podjęło u nas pracę, więc nadal tych wolnych etatów jest bardzo, bardzo dużo.
A ilu pracowników na teraz potrzebuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jeśli chodzi o lekarzy, pielęgniarki, czy też inne zawody, panie dyrektorze?
Szanowni państwo, pani redaktor, w Szpitalu Klinicznym myślę, że każda ilość personelu medycznego znajdzie swoje zatrudnienie. Może są jakieś wyjątkowe specjalności, w których nie mamy deficytów kadrowych, natomiast na chwilę obecną liczba pielęgniarek to jest wolnych około 40 etatów, natomiast to też jakby dodatkowe osoby zatrudnione wiąże się z dodatkowymi miejscami, dodatkowymi łóżkami i zwiększeniem możliwości leczenia pacjentów. W przypadku specjalności medycznych największe deficyty są w anestezjologii intensywnej terapii, gdzie nieustannie zatrudniamy osoby też ze wschodu. Szpital Kliniczny w zatrudnianiu osób ze wschodu ma bardzo pozytywne doświadczenia. Idąc do studia tutaj na program, poprosiłem o kadry, o taką statystykę, ile osób zatrudniamy. To jest jest w kilkadziesiąt osób zostało w ostatnim czasie zatrudnionych, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa, zostali zatrudnieni jako obcokrajowcy, z czego mamy też obcokrajowców, którzy już posiadają polskie obywatelstwo, czyli jakby są już traktowani jako obywatele, więc oni jakby w naszych statystykach nie figurują, natomiast często mieszkają tutaj od kilkudziesięciu lat, niektórzy są od studiów medycznych związani z naszym szpitalem.
Ale wśród cudzoziemców jakie narodowości dominują w tej chwili?
W tej chwili są to Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy, aczkolwiek zdarzają się takie egzotyczne kraje jak Syria, Jordania, Iran, Irak, Tadżykistan. Także tutaj mamy też z różnych krajów osoby zatrudnione.
A jeżeli poza pielęgniarkami, lekarzami, jakieś jeszcze inne grupy zawodowe możecie zatrudnić ze wschodu?
Zatrudniamy, aczkolwiek to już jest jakby mniej specjalności,
mniej deficytowe,
ponieważ tutaj w pierwszym jakby kryterium jest takie, że zatrudniamy tam, gdzie możemy znaleźć pracowników z Polski. Tak, aby też nie uszczuplić naszego rynku pracy. Tutaj w innych specjalnościach nie ma takiego jakby deficytów w zatrudnieniu.
A jaka sytuacja jest w branży obróbki metali? Czy pracownicy są poszukiwani?
Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pracowników, to my już od dłuższego czasu zgłaszamy deficyty. Również w studiu Polskiego Radia Białystok na ten temat rozmawiamy. Nasz szacunek jest taki, że na dzień dzisiejszy od zaraz ponad 1000 osób jesteśmy w stanie zatrudnić, patrząc na to, że w klastrze już ponad 10 tysięcy osób pracuje. W przeszło tu 11 firmach, to pokazuje, że stanie jest bardzo duże. Tak? I to jest to trochę, o czym mówił pan dyrektor też, że tworzenie nowych miejsc pracy tak naprawdę nakręca dalszy rozwój, bo w tej chwili problemem, z którym się zmagają podlaskie firmy skupione w klastrze obróbki metali, to jest to, że czasami klienci czekają na realizację zamówienia 18 miesięcy, 12, 9 miesięcy. To wynika z dwóch elementów. Z jednej strony sytuacja post-covidowa i przerwane łańcuchy dostaw i brak komponentów, czy deficyty, trudności ze złożeniem całych urządzeń. Z drugiej strony to właśnie są deficyty siły roboczej. I u nas to są zarówno proste stanowiska gdzieś podstawowe, ale też trzeba pamiętać o kwalifikacjach potrzebnych, czyli operatorzy CNC, spawacze, automatycy, robotycy i tutaj po prostu tych ludzi z ulicy się nie da wziąć, tak? To tutaj jako klaster przygotowujemy zaplecze szkoleniowe, systemowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Mamy pilotaże za sobą, natomiast chcemy to rozwiązanie rozszerzać także również w miastach powiatowych, takich jak Augustów, jak Hajnówka, była możliwość przygotowania kadr nie tylko w tych największych ośrodkach jak Białystok, Suwałki czy Łomża.
Wśród pracowników obróbki metali zaledwie 5% stanowią kobiety. Czy po wybuchu wojny pojawiły się wakaty po Ukraińcach, którzy wrócili do ojczyzny?
Były sytuacje takie, gdzie po prostu pracownicy nie tyle, że porzucali jakby stanowiska pracy, natomiast informowali pracodawców o tym, że wracają do domu bronić ojczyzny i po prostu tutaj pracodawcy już indywidualnie podejmowali decyzje, natomiast myślę, że absolutnie nasze firmy wspierały te decyzje, rozumiały tę sytuację, czy to było załatwione na poziomie urlopów, czy to było na płatnych, bezpłatnych, czy nawet wsparcie. Słyszałem o rozwiązaniach wypłacania akonto 3 miesiące do przodu wynagrodzenia z pełną aprobatą polskiej części załogi.
A czy ma pan takie dane, czy był to duży odpływ pracowników?
Powiem tak, myśmy nie zbierali tych informacji, nie widzieliśmy potrzeby zbierania tego całościowego, natomiast jakościowo dopytywałem się firm i tutaj to są zawsze decyzje indywidualne, bo niektórzy zostawali. I to też trzeba umieć zrozumieć, bo po prostu wyjazd na wojnę może się łączyć z konsekwencją tego, że można zostać rannym, zginąć, a to są ludzie, którzy mają rodzinę. Te sytuacje są bardzo różne. Czasami byli mężczyźni, którzy tutaj, do których dojeżdżały rodziny, więc też ten wyjazd jakby zostawienia rodziny bez opieki był trudny. Jak ktoś miał rodzinę na miejscu, no to inaczej się wracało. Były bardzo różne sytuacje. Myślę, że historia każdego człowieka w trakcie tej wojny jest indywidualna i osobista. Ważne, że jako kraj dajemy wsparcie i też to jest dostrzegane i u nas, i za granicą.
Ogólnie jak na polski rynek pracy wpłynęła inwazja Rosji na Ukrainę? Dużo Ukraińców wyjechało, pani dyrektor?
No, my takie statystyki prowadzimy u siebie w projektach i według naszych statystyk na ten moment jest to około 4-5%, czyli nie aż tak dużo, jak początkowo my osobiście się spodziewaliśmy. Na początku, przez pierwszy tydzień, dwa, tak naprawdę tych wyjazdów było bardzo, bardzo mało. To były jednostkowe sytuacje. Natomiast później, w miarę jak Ukraina zaczęła się bronić i faktycznie jakby tutaj większa była chęć wyjazdu, by obronić tej ojczyzny, faktycznie ten wskaźnik się trochę podniósł. Ale nadal jest to w okolicach tych 4-5%, więc nie aż tak dużo.
A jakie jeszcze scenariusze pani przewiduje w związku z wojną?
Jeśli ta wojna będzie się przedłużać, to prawdopodobnie tych wyjazdów będzie jednak coraz więcej. My też nie wykluczamy takiej sytuacji, że w pewnym momencie rząd ukraiński jakby nakaże powroty do ojczyzny. Obecnie tego nie ma, obecnie jest tylko zakaz wyjazdu mężczyzn z Ukrainy, więc jakby nie mamy na razie powodów, by tak przypuszczać, ale jest to jakieś prawdopodobieństwo. Więc wówczas by tak naprawdę wyjechała znaczna część mężczyzn z Polski. Na ten moment wydaje mi się, że jeśli takiej informacji nie będzie, ten raczej wskaźnik pozostanie i faktycznie te wyjazdy może dotrą do granicy 10%, ale my więcej nie szacujemy.
A jeżeli dojdzie do tych 10%, czy polski rynek pracy bez Ukraińców wtedy sobie poradzi?
Pamiętajmy, że do Polski jednocześnie napłynęła ogromna liczba kobiet z Ukrainy i część tych stanowisk są w stanie zapełnić kobiety. Część oczywiście nie, bo w dużej mierze są to jednak stanowiska, które są typowo męskie, czyli wymagają pewnej siły fizycznej. No i tutaj jedynym ratunkiem tak naprawdę dla naszego rynku pracy jest szukanie zastępstwa w innych nacjach, na przykład w Mołdawii, czy też wśród krajów w ogóle dalekich, typu z Azji, Afryki, czy nawet Ameryki Południowej. Jednak tutaj musimy się liczyć też z tym, że przyjazd osoby z dalszego regionu to już jest kwestia kilku miesięcy, więc nasi pracodawcy polscy niestety będą zmuszeni do planowania produkcji na przykład z dużym wyprzedzeniem, bo nawet kilkumiesięcznym, jeśli chodzi o zapełnienie pracownikami.
Ale Polska jest też jednak, sąsiaduje z obszarem, gdzie są działania wojenne, więc też niekoniecznie pracownicy z tych państw, o których pani wspomniała, mogą chętnie do nas przyjeżdżać.
No tak, zauważam niestety takie pierwsze już słowiki właśnie takiej informacji, bo już mieliśmy kilka projektów, gdzie faktycznie pracownicy nam wprost powiedzieli, że nie przyjadą do nas, gdyż obawiają się, co będzie się działo w Polsce. Tych sytuacji jeszcze nie ma bardzo dużej liczby, to są jednostkowe wydarzenia, natomiast już takie momenty mamy.
Za chwilę powiemy między innymi o tym, jakie przeszkody muszą pokonać Ukraińcy, by znaleźć w Polsce pracę. W dzisiejszym programie rozmawiamy o zatrudnianiu Ukraińców w Polsce. Naszymi gośćmi są Agnieszka Chaponik, dyrektor rozwoju biznesu i marketingu w Leasing Team, dyrektor Białostockiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz i prezes klastra obróbki metali Sebastian Rymkiewicz. Na ile województwo podlaskie jest lub nie jest atrakcyjne pod względem znalezienia zatrudnienia dla Ukraińców? Pani Agnieszko.
Z naszych danych wynika, że większość Ukrainy, która przyjeżdża do Polski, przemieszcza się jednak do dużych miast bardziej na zachód Polski. Jest to Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań na przykład, nawet Gdańsk. Jednak w tym obszarze wschodnim naszego kraju tej Ukrainy zatrzymuje się statystycznie dużo mniej. Z jednej strony jest to podyktowane tym, że jest to bardzo bliska odległość do ich kraju, czyli po prostu mogą się obawiać, że ta wojna przeniesie się jednak za granicę i znowu ich dotknie. Z drugiej strony Podlasie graniczy z Białorusią, co też nie jest zbyt dobrze widziane w oczach Ukrainy, po prostu ze względu również na strach. Podlasie ma tą przewagę, że ma no, statystycznie bardzo dużo ofert pracy i tak jak w całym kraju ta stopa bezrobocia w lutym wynosiła 5,5%, tak na Podlasiu wynosiła 7,1%, więc faktycznie to prawdopodobieństwo zatrudnienia jest większe. Natomiast no, tutaj jednak ta chęć bycia w dużej metropolii oraz trochę dalej jednak od wschodniej granicy zdecydowanie zwycięża.
Ilu pracowników od zaraz jest w stanie przyjąć branża obróbki metali i w jakim zakresie jest w stanie zatrudnić kobiety?
Jak mówiłem wcześniej, mamy około 1000 miejsc pracy w tym momencie, mamy deficyt, natomiast też nasza branża bardzo mocno się zmienia, tak, i tradycyjnie jest jakby kojarzona z tym, że głównie mężczyźni są tutaj zatrudniani. Natomiast z roku na rok odsetek pracujących kobiet jest coraz większy i się okazuje, że panie dużo lepiej się sprawdzają na takich działach jak kontrola jakości, czy też automatyzacja, robotyzacja produkcji powoduje, że nie jest wymagana aż tak siła fizyczna i też panie sobie znakomicie radzą na działach na przykład obrabiarek numerycznie sterowanych, tak? No te firmy, jak pracujemy z klastrem już 15 lat, zmieniają się, zupełnie inaczej wyglądają te hale produkcyjne, teraz są dużo czystsze, dużo bardziej zrobotyzowane, jak pani jest na hali, to od razu widać też zmianę kalendarzy, które w halach produkcyjnych wiszą i to jest taka rzecz, gdzie panowie się czasami śmieją, że nawet język zmienia się na produkcji, ale to oznacza, że po prostu otwieramy się i też no, pracownicy, podobnie jak w szpitalu klinicznym zagraniczni są już obecni jakby w firmach, to nie jest dla nas jakaś nowość, czy to nie jest szok. Mamy pracowników i z Ukrainy, i z Białorusi, i też z tych krajów bardziej egzotycznych typu Indonezja czy Filipiny, ponieważ ten deficyt istnieje. I tak naprawdę z punktu widzenia firm czy podlaskiego biznesu to tak duży zastrzyk jakby siły roboczej jest potrzebny, tak? Tutaj bardziej jest kwestia teraz organizacyjna, tak? Bo jeżeli przyjeżdżają kobiety z dziećmi, nasza pierwsza reakcja była taka, że no przyjmiemy, ale w zasadzie od razu zakaz wyjazdu mężczyzn, no to było takie znak pytania, co z kobietami. No ale kobiety przyjeżdżają z dziećmi, to co z dziećmi, tak? I tutaj jeżeli systemowo jako kraj odpowiadamy, że jest opieka dla dzieci, tak? Bo są przedszkola, są szkoły, to okazuje się, że Ukraińcy są gotowi do pracy, tak? I oni nie chcą korzystać z pomocy społecznej, tylko chcą zarabiać, chcą się utrzymywać. Często jest tak, że przyjeżdżają 2, 3, 4 osoby razem i 2 osoby idą do pracy, 2 zostają w domu, ale jak jest możliwość tylko podjęcia
pracy. A czy firmy z pana branży są przygotowane na coś takiego, że panie Ukrainki porozumiewają się i na przykład, że jedna chodzi do pracy, a jedna w tym czasie opiekuje się dziećmi i zamiennie będą do zakładu pracy przychodzić. Czy jest takie udogodnienie ze strony pracodawcy?
Elastyczne formy zatrudnienia są u nas już od paru lat tak naprawdę promowane, tak? Czyli te desk sharing, czyli dzielenie tego miejsca pracy jest to też jeden z elementów, który w kulturze organizacyjnej się pojawia. Również, nie wiem, ostatnie 2 lata związane z COVID-em też zmieniły jakby i pokazały, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby pracownik przebywał w miejscu pracy, tylko wykonywał pracę daną, tak? Więc jeżeli chodzi o pracę, taką możliwość rotacyjną, to jest to rozwiązywane, bo takie systemy wprowadzałem przy okazji staży rotacyjnych, czy praktyk, czy pracowników młodocianych, więc firmy są coraz bardziej gotowe do tego. Wynika też ta zwiększona elastyczność z tego zapotrzebowania, o którym rozmawiamy, niezależnie czy to jest branża medyczna, czy ten brakuje rąk do pracy, ale też pamiętajmy, że to nie tylko ręce, ale i głowy, tak? Ja w zeszłym tygodniu miałem rozmowę z kandydatką do pracy. Naprawdę znakomicie wykształcona młoda kobieta z bardzo ciekawym doświadczeniem CV. W tym momencie w zasadzie największą barierą jest język, tak? Bo o ile mam zespół pracujący w środowisku międzynarodowym, no to nie wszyscy nasi klienci po prostu posługują się rosyjskim, ukraińskim czy angielskim, więc ta bariera, powiedzmy, ten język polski, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do nas i posługuje się 3 językami, więc dołożenie polskiego to jest tak naprawdę kwestia kilku tygodni, miesięcy.
A czy zmieniają się w związku z falą uchodźców wymogi, jakie Ukraińcy muszą spełniać przy zatrudnianiu?
No w tym momencie mamy specustawę, tak, która reguluje tą sytuację, możliwość do otrzymywania PESEL-i, dużo tak naprawdę no fast track, jakby szybka ścieżka zatrudniania tych ludzi, podejmowania. Wydaje mi się, że jako kraj zdajemy egzaminy. Wiadomo, że będą problemy, wiadomo, że nie wszystko będzie funkcjonowało, bo przy takiej ilości osób i przy takiej skali to chyba nie ma żadnego kraju na świecie, który jest w stanie zaabsorbować bezproblemowo. Natomiast podejmujemy to wyzwanie.
A jak szybka ścieżka zatrudnienia wygląda w szpitalu klinicznym?
W szpitalu klinicznym my nie mamy problemów z zatrudnianiem, natomiast są pewne przeszkody natury administracyjnej, które niestety trwają kilka tygodni. Zatrudniany personel, oprócz tego, że posiada umiejętności, posiada doświadczenie, musi też mieć to potwierdzone prawo wykonywania zawodu. I tak, abyśmy naszych pacjentów oddali w ręce, które mają doświadczenie. Dlatego też specustawa to rzeczywiście upraszcza, natomiast to dalej jest droga akceptacji dokumentów przez Ministerstwo Zdrowia. Po takiej wydanej przez nas promesie, co u nas to trwa około jednego dnia, kandydat do pracy zgłasza się do ministerstwa i występuje o tak zwane zgodę na uzyskanie tymczasowego prawa wykonywania zawodu. Po akceptacji ministerialnej, gdzie taki pracownik oprócz tego, że ma kwalifikacje w danym zawodzie medycznym, czy to jest lekarzem, czy jest pielęgniarką, to musi mieć jeszcze co najmniej udokumentowany 3-letni staż pracy w miejscu swojego stałego pobytu. Po uzyskaniu takiej akceptacji to jest kwestia też wydania prawa wykonywania zawodu przez Okręgową Izbę Lekarską albo przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Po uzyskaniu takiego tymczasowego prawa wykonywania zawodu musimy pamiętać, że jest to prawo wykonywania zawodu na 5 lat. W ciągu tych 5 lat osoba musi nostryfikować swój dyplom, jeśli chce pozostać dalej w naszym kraju. Więc to jest kilkutygodniowa procedura. Taką procedurę myśmy w przypadku kilkunastu pracowników już w tej chwili rozpoczęliśmy. Natomiast mamy już osoby zatrudnione jeszcze z tak zwanej ustawy covidowej. Także te osoby, to trwa kilka tygodni uzyskanie takich uprawnień i dopiero wtedy pracownika zatrudniamy już. Każdy z takich pracowników uzyskuje swojego opiekuna i rozpoczyna pracę. W międzyczasie oczywiście te kilka tygodni to kandydaci najczęściej poświęcają bardzo produktywnie, ponieważ doskonalą język polski. Nie oszukujmy się, nie jest to język taki główny dla 99,9% kandydatów do pracy za wschodniej granicy. Język polski, oni muszą się nauczyć praktycznie od podstaw. To troszeczkę też trwa.
No właśnie, bariera językowa, inne standardy kształcenia lekarzy na Ukrainie. Na ile szpital weźmie na siebie ryzyko leczenia chorych przez Ukraińców?
Tutaj te profil kształcenia jest porównywalny. Nasze doświadczenia w zatrudnianiu pielęgniarek i lekarzy ze wschodniej granicy okazuje się, że to są specjaliści z dużym doświadczeniem, z dużą wiedzą taką fachową, praktycznie przygotowani do wykonywania swojego zawodu. I ja osobiście z czystym sumieniem, jakby miał mi ktoś wykonać z tych kolegów za wschodniej granicy, powiedzmy, jakąś procedurę medyczną czy zabieg, czuję się bezpieczny i takiemu zabiegowi jestem sam gotowy się poddać. Natomiast
z warunkiem, że wcześniej porozumiecie się.
Zgadza się, natomiast nie oszukujmy się, musimy mieć taką świadomość, że język polski, język białoruski, ukraiński, rosyjski, one mają wspólny taki źródło słów, źródły korzeń. I przy odrobinie, nawet przy braku całkowitej znajomości, przy odrobinie chęci, my jesteśmy w stanie się porozumieć. To nie jest różnica, taka bariera, jak język polski, język niemiecki, angielski, hiszpański. Tutaj mamy wiele wspólnych słów, które...
Nawet w medycynie.
Nawet w medycynie, które pozwalają w sposób szybki porozumieć się. Tutaj pewne ograniczenia widzę na przykład w kontakcie z, powiedzmy, psychiatria, psychologia. Tutaj, gdzie gra słów ma duże znaczenie. Natomiast czy operacje wycięcia przykładowego wyrostka. Tak samo chorują na Białorusi, tak samo chorują na Ukrainie, a też myślę w każdym oddziale, w no, bardziej egzotycznym kraju wyrostek tak samo się operuje, więc to nie jest aż tak duży problem, natomiast widzimy z doświadczenia, że osoby, które chcą podjąć pracę w naszym szpitalu, są bardzo zdeterminowane do szybkiej nauki języka polskiego i nawiązują kontakt. Z drugiej strony szpital kliniczny jest szpitalem, gdzie obcokrajowcy kształcą się na co dzień. My mamy studentów anglojęzycznych, na co dzień uczymy ich no, podstaw profesji medycznych. Także porozumiewanie się czy z obcokrajowcami nie stanowi w naszym szpitalu problemu.
Czyli ze strony kadry medycznej pana szpitala nie ma tu żadnych jakichś obaw przy zatrudnianiu Ukraińców, że będą musieli się nimi opiekować dodatkowo, znaczy, swój czas poświęcać zamiast dla chorych, to dla lekarzy z Ukrainy, żeby im coś roztłumaczyć.
To znaczy, to jest tak, każdy z nas, czy jest lekarzem, czy pielęgniarką. My mamy takie nauczanie wielopokoleniowe, więc osoby z doświadczeniem uczą młodzież, a ci młodzi uczą jeszcze młodszych. Natomiast tutaj jest wartością dodaną tej całej sytuacji pracy w szpitalu klinicznym kilkudziesięciu osób obcokrajowców, jest to, że w przypadku pojawienia się pacjenta obcojęzycznego, my nie mamy problemów z kontaktem z takim pacjentem. Więc pacjenci, którzy już zaczęli się u nas pojawiać w szpitalu klinicznym z Ukrainy, bo nie oszukujmy się, no to już jakby przy takiej ilości pacjentów i gdzie zapewniamy im bezpłatne leczenie, oni pojawiają się na szpitalnym oddziale ratunkowym, pojawiają się w szpitalu, zawsze na dyżurze, zawsze może skontaktować się, porozumieć się z nim lekarz, który porozumiewa się praktycznie w nowicho i czystym języku.
W ciągu ostatniego miesiąca do dziś ilu już Ukraińców próbowało znaleźć pracę u pana w szpitalu?
Mamy zapytania od ponad 30 pielęgniarek i kilkunastu lekarzy, z tym, że to są zapytania z różnych regionów Polski. Dzwonią do nas i tutaj uzależniamy też, no, możliwości takiego, no, transferu. W czasie ucieczki, no, trafiali ci pracownicy w różne miejsca kraju. Dopiero teraz próbują się zorganizować. Natomiast my jako szpital też mamy kilka miejsc takich, no, hotel pracowniczy, to tak bym to nazwał. Na okres przejściowy możemy udostępnić takim osobom, zanim one znajdą miejsce takiego, no, zamieszkania bardziej trwałego.
Naszymi gośćmi są dziś w studiu dyrektor Białostockiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz i prezes klastra obróbki metali Sebastian Rynkiewicz. Online rozmawiamy z Agnieszką Chaponik z Leasing Team. Za chwilę o tym, czy zatrudnianie ukraińskich uchodźców to szansa dla polskiej gospodarki, czy zagrożenie dla polskich pracowników. Jednym słowem, jaki będzie bilans zysków i strat. Przy założeniu, że polski rynek pracy jest w stanie przyjąć nawet około 600 tysięcy Ukraińców, co to będzie oznaczać dla polskiej gospodarki? Pani dyrektor?
W mojej ocenie tylko i wyłącznie jej rozwój. Pamiętajmy, że teraz jesteśmy w dosyć trudnym okresie, jeśli mówimy o gospodarce. Tutaj jest wiele informacji, że jednak nastąpi to spowolnienie gospodarcze. I ta dodatkowa siła robocza, dodatkowi pracownicy, którzy do nas przyjechali, którzy, pamiętajmy, że to nie są tylko pracownicy fizyczni, ale też ogromna większość to są osoby wykształcone, które pomogą nam też w bardzo kluczowych i ważnych dla nas branżach i obszarach gospodarczych, mogą tylko pomóc Polsce w tym, żeby to spowolnienie gospodarcze było jak najmniejsze. Osobiście bym się nie bała tego, że Ukraina zabierze miejsca pracy Polakom i w związku z tym nastąpi jakieś obniżenie wynagrodzeń. Raczej do tego nie dojdzie, ponieważ no, biorąc pod uwagę jednak, że inflacja rośnie, ta sytuacja gospodarcza jednak w naszym kraju jest w miarę stabilna i miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Zdecydowanie Ukraina, która do nas dotrze, w mojej ocenie da nam, mówiąc kolokwialnie, takiego kopa, tak? I to, co wcześniej mój przedmówca powiedział, ci pracownicy spowodują, że napędzi się ta gospodarka, napędzi się produkcja, napędzi się towar, który tak naprawdę będziemy w stanie produkować.
Czy w branży obróbki metali będą jakieś zmiany w zarobkach?
Czy u nas następuje systematyczne podwyższanie wynagrodzeń? Związane jest to z jednej strony z podniesieniem efektywności pracowników i wykorzystaniem technologii, też no, polepszającymi się wynikami finansowymi firm. Tak? No, sytuacja jest pewnego rodzaju ewenementem, że te lata covidowe były dla niektórych naszych firm klastrowych latami rekordowymi. Tak? I powiedzmy trochę wyróżniamy się na tle całej gospodarki, bo są to firmy mocno zinternacjonalizowane, pracujące na rynkach międzynarodowych i tutaj właśnie ta fachowość jest potrzebna. Więc tak naprawdę ja się nie spodziewam jakby zatrzymania wzrostu wynagrodzeń. Myślę, że się powinien trochę zbalansować rynek, bo on ostatnio był mocno rynkiem pracowników, a to też jakby ta konkurencyjność na poziomie pracowników, myślę, że to podobnie jak pani Agnieszko, uważam, że to się przysłuży dla całości naszej gospodarki. Ważną rzeczą jest, żebyśmy mieli zaplecze na rozwój kadr. I tu też my mamy swój projekt Smart Education for Industry 4.0. Urząd Marszałkowski stwierdził, że to jest projekt strategiczny. Tak naprawdę teraz kluczowe jest na osi czasu, kiedy my zaczniemy go wdrażać w pełnym zakresie. I ta sytuacja z pracownikami z Ukrainy no, w zasadzie jest tylko argumentem, żeby nie czekać, a szybciej rozpoczynać nasze działania.
Czy w szpitalu klinicznym Ukraińcy dostaną takie same kontrakty jak Polacy?
Oczywiście. O tym, jak o zarobkach decydują kwalifikacje, umiejętności poszczególnych osób, a nie kraj pochodzenia. I to jest jakby najważniejsze, ponieważ płacimy w szpitalu klinicznym za pracę, a nie z którego kraju do nas kandydat do pracy przybywa. Natomiast deficyt pracowników medycznych jest tak duży, że nie ma powodu, aby obawiać się o to, że spowoduje to jakiś deficyt lub trudności z uzyskaniem pracy przez Polaków w szpitalu klinicznym. Natomiast podsumowaniu, wydaje mi się, że dla Polski napływ dużej rzeszy Ukraińców, szczególnie matek z małymi dziećmi, jest taką potężną szansą demograficzną. Natomiast musimy zdać tutaj egzamin strukturalny jako państwo, zadbać o edukację tej młodzieży, która przyjechała do naszego kraju, tak aby przygotować ich do pracy w polskiej szkole, na polskich warunkach i to będzie już nowy taki zastrzyk do pracy i do takiego rozwoju naszego kraju.
No właśnie, a ile z tych osób, które do Polski przyjechało, rzeczywiście w Polsce zostanie? Pani Agnieszko, jak pani to przewiduje?
My w ramach Leasing Team rozmawialiśmy z ogromną liczbą osób uchodźców. No i tutaj no, te informacje nie są dla nas aż tak optymistyczne, ponieważ większość jednak z nich mówi wprost, że oni powoli chcą wrócić do ojczyzny. Chcą tą ojczyznę odbudować, chcą tam wrócić do pracy, do życia. Oczywiście dopiero życie pokaże, na ile to będzie możliwe i w jakim tempie będzie to możliwe. Natomiast na ten moment no, oni wprost komunikują taką wolę. Oczywiście no, my mamy jednak nadzieję, że część z tych osób pozostanie u nas na rynku pracy i w ogóle u nas w Polsce, też z tego tytułu, z jakiego tutaj wspomniał pan Jan wcześniej, ponieważ no, to byłby dla nas olbrzymi plus, jeśli chodzi o kwestie demograficzne.
Bardzo państwu dziękuję za udział w programie.
Dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy serdecznie.
Moimi gośćmi byli Agnieszka Chaponik, dyrektor rozwoju biznesu i marketingu w Leasing Team, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Jan Kochanowicz i prezes klastra obróbki metali Sebastian Rynkiewicz. A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.